Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Nie istnieje Kościół idealny i czysty, oddzielony od ziemi, ale tylko jeden Kościół Chrystusowy, wcielony w dziejach, wskazał papież podczas środowej audiencji generalnej. Leon XIV przypomniał, że świętość Kościoła nie wynika z doskonałości ludzi, lecz z obecności Chrystusa, który działa w jego kruchości. Podczas audiencji generalnej Leon XIV, pozdrawiając pielgrzymów z Polski, przypomniał postać wspomnianego ostatnio w liturgii świętego Kazimierza, znamienitego patrona Polski i Litwy oraz wielu diecezji i parafii. Ojciec Święty wskazał, niech jego wstawiennictwo pomaga odkrywać, że w Maryi Pannie podziwiamy prawdziwą godność każdej kobiety i jej powołanie.
Saluto cordialmente i Polaki.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w liturgii wspominamy świętego królewicza Kazimierza, znamienitego patrona Polski i Litwy oraz wielu diecezji i parafii. Codziennie modlił się słowami Omni Die Dic Marie, ucząc synowskiej miłości do Maryi, Matki Królowej. Niech jego wstawiennictwo pomaga odkrywać, że w Maryi Pannie podziwiamy prawdziwą godność każdej kobiety i jej powołania. Wszystkich Was błogosławię.
Katoliccy patriarchowie i biskupi Libanu wyrazili głębokie zaniepokojenie eskalacją konfliktów zbrojnych w tym kraju oraz na Bliskim Wschodzie, wzywając do natychmiastowego przerwania przemocy i podjęcia dialogu. W wydanym kilka dni temu oświadczeniu duchowni zaapelowali do społeczności międzynarodowej o podjęcie działań na rzecz sprawiedliwych rozwiązań i ochrony praw narodów. W dokumencie podpisanym przez zwierzchników czterech kościołów katolickich obrządków wschodnich podkreślono, że dalsza spirala przemocy zagraża godności osoby ludzkiej, która jest darem od Boga, oraz podważa fundamenty sprawiedliwości i stabilności. Zjednoczeni z papieżem Leonem XIV, biskupi Chile zapraszają wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej modlitwy o pokój na świecie. W przesłaniu opublikowanym przez Stały Komitet Konferencji Episkopatu Chile biskupi zachęcają, aby szczególnie w niedzielę 8 marca podczas mszy świętych oraz w innych momentach modlitwy prosić Boga o zgodę między narodami i trwały pokój. Na początku swojego orędzia biskupi przywołują apel Ojca Świętego z ubiegłej niedzieli. Módlmy się razem, aby zgoda zwyciężyła we wszystkich konfliktach świata. Tylko pokój, dar Boży, może uleczyć rany między narodami, apelował do świata tydzień temu papież Leon XIV. Żyjące za klauzurą mniszki i światowej sławy święte lub błogosławione, czy obchodziłyby święto kobiet 8 marca? Zamknięte w pustelniach rekluzy i pielgrzymujące po całej Europie mistyczki, zamożne, świetnie wykształcone królowe i ubogie analfabetki, dziewice zachowujące czystość nawet po ślubie i kobiety, które wybrały życie żon oraz matek. To one zmieniały bieg historii i oblicze Kościoła. Scholastyka, Brygida, Joanna d'Arc, Hildegarda czy Dorota z Montów, Święta Faustyna i Elżbieta Róża Czacka, Matka Niewidomych. Na chwilę właśnie o wyjątkowych kobietach w Kościele w rozmowie Anny Rębas z siostrą Urszulą Kłusek, palotynką z Gdańska. Zapraszam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, siostro, że rozmawiamy dzisiaj właśnie w Dniu Kobiet. Podkreślacie w ogóle jakoś ten dzień? Ten dzień jest jakoś dla Was ważny? Czy ten dzień wcale nie krąży wokół tego święta?
No nie krąży wokół tego święta kobiet. Oczywiście wiemy też od różnych osób znajomych, dostajemy życzenia i to oczywiście jest bardzo miłe, bardzo za to dziękujemy. Natomiast u nas akurat tak się składa, że dzień 8 marca jest dniem takiej całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest takie dzieło, które podjęły zakony żeńskie, czyli kobiety w Kościele, też w duchu takiego wynagrodzenia za grzechy osób konsekrowanych. I proszę sobie wyobrazić, że to dzieło zostało podjęte dobrze ponad 40 lat temu. bo kiedy ja wstępowałam do zgromadzenia, to był 1983 rok, to już to zastałam. I raz na kwartał dane zgromadzenie ma właśnie taką dobę modlitwy wynagrodzenia. I tak sobie myślę, że kobiety mają niezwykłą intuicję. Może dlatego, że jakby z natury jesteśmy otwarte jako kobiety na relacje osobowe, a Duch Święty jest osobą. I że to jest cudowne, nawet w obliczu tego, co się obecnie dzieje w Kościele, że codziennie, w każdej chwili dnia i nocy taka modlitwa płynie. I to też, myślę, jest powołanie kobiety.
I to we wszystkich zakonach żeńskich jest ta adoracja?
Tak, we wszystkich zakonach żeńskich.
Siostro, a na pewno w ciągu swojej posługi siostra kierowała się w swoim życiu też, albo może wstąpiła do zgromadzenia poprzez znane, uznane, święte, błogosławione mistyczki. Kto szczególną rolę odegrał?
To na pewno są to dwie osoby. Najpierw to była święta Teresa z Avila, to jeszcze przed zgromadzeniem. Ona mnie zawsze zachwycała, zachwyca i pewnie do końca życia będzie zachwycać. Po pierwsze, taką niezwykłą intuicją kobiecą w widzeniu potrzeb Kościoła. Oczywiście to jest wszystko kierowane przez Ducha Świętego, ale ona miała niezwykłe intuicje. A druga rzecz, że Teresa z Avila miała w sobie niesamowitą taką wiedzę na temat człowieka. Kiedy na przykład można z dzieł Teresy z Avila wyczytać o różnych cechach kobiety. Współczesna psychologia to odkrywa, a Teresa z Avila pisała to wtedy, kiedy żyła.
Naprawdę możemy o tym przeczytać już w jej dziełach?
Tak, oczywiście to nie jest tak, że to jest spisane w punktach, to trzeba sobie poczytać dzieła, ale można ewidentnie poczytać na przykład o tym, że najbardziej istotną cechą kobiety jest budowanie relacji osobowych, że kobieta, kiedy się w coś angażuje, to się angażuje cała. Czy nawet kiedy Teresa pisze do swoich sióstr, co jest potrzebne, aby naprawdę żyły życiem zakonnym, to mówi: siostry drogie, determinacja, ale to jest do każdej kobiety.
A druga osoba?
A druga to jest święta siostra Faustyna. Tę bardziej już poznawałam, już będąc w zgromadzeniu. Tutaj mnie dwie rzeczy pociągały i pociągają nadal. To objawienie Bożego Miłosierdzia, niezwykle ważne i istotne. I też myślę, że dla nas kobiet niezwykle istotne i ważne. To ciepło miłości, nie? To miłosierne oblicze Jezusa jest ciepłe, a my potrzebujemy jako kobiety ciepła. A drugie to jest sama Faustyna, która też była kobietą niezwykle wrażliwą. I to można z dzienniczka wypisać. I mnie zachwyca to, jak ona nad sobą pracowała. Nawet czytałam kiedyś takie opracowanie, że chwilami miała takie trochę tendencje do konfabulacji.
To jest problem dotyczący też innych
mistyczek. Dokładnie. Ale na przykład potem widać, jak ona się zmienia pod wpływem łaski. Nie, kiedy w którymś tam momencie, na przykład pisząc o swojej chorobie, pisze, że nasza siostra przełożona bardzo dba o siostry chore, ale mnie traktuje troszeczkę inaczej. I ona jakby pisze prawdę o tym, że to w jej przypadku jest zupełnie inne, ale z jaką delikatnością już. Już nie idzie w takie użalanie się nad sobą. I to jest piękne, zobaczyć kobietę, która się przemienia.
To też odsyłam do książki Ewy Czaczkowskiej, Mistyczki, historia kobiet wybranych. Tam też są cztery historie kobiet związanych właśnie ze świętością, pojmowaniem i opisywaniem tego wszystkiego, tych swoich rozmów z Jezusem i spisanych w dzienniczkach refleksji. To też jest niesamowite.
W życiu następuje ewaluacja, następuje rozwój, tak samo następuje ten rozwój w życiu zakonnym. I teraz już nie jest dla nikogo rzeczą dziwną, że siostry są na uniwersytetach, że są wykładowcami w seminariach duchownych, czy mówią kazania, czy jakieś prelekcje, czy głoszą rekolekcje. I to jest piękna zmiana w Kościele, ale myślę, że ona mogła nastąpić razem też z różnymi zmianami, które następowały w społeczeństwie. Na pewno inaczej trochę funkcjonują kobiety, siostry zakonne, niż zakonnicy czy kapłani diecezjalni. Ale to wynika z różnicy w naturze. Kobieta i mężczyzna inaczej postrzegają świat, więc inaczej na ten świat reagują. Ale przecież to już Sobór Watykański II, pisząc o życiu zakonnym, czy później Jan Paweł II, wydając adhortację Vita Consecrata, mówił, jakie są zadania kobiet w Kościele, zwłaszcza kobiet konsekrowanych. I co mówił? Że kobiety konsekrowane mają głosić Ewangelię, mają posługiwać jako kierownicy duchowi, że to jakby z natury powołania powinno wynikać, że mamy zajmować się formacją i osób świeckich, i kapłanów, i w zakonach, i że mamy generalnie nieść życie światu. i można nieść to życie w sposób fizyczny, będąc mamą, ale też, jeżeli siostra zakonna nie będzie kobietą, matką w tym sensie duchowym, to będzie starą panną.
Co przygotowujecie dla kobiet? Właśnie może są jakieś rekolekcje, może są jakieś dni skupienia, może są jakieś wykłady ciekawe?
Zwłaszcza dla kobiet organizujemy 21 marca, pierwszy dzień wiosny, za 2 tygodnie, w sobotę, organizujemy dzień skupienia dla kobiet w takim temacie wolna, aby kochać. Bardzo potrzebny temat, bardzo ważny. Myślę, że wielu kobietom może pomóc.
I gdzie możemy przyjść, posłuchać tego?
Możemy przyjść, zapisując się na taki dzień skupienia, ponieważ to jest dzień skupienia, jakby nazwijmy to, z całodniową obsługą, a więc z obiadem, przerwami kawowymi i tak dalej. Cały dzień skupienia będzie odbywał się w restauracji u seniora przy Domu Opieki Złota Jesień. Tam zaczynamy od godziny 9:30, są zapisy. Natomiast na godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, kiedy też będzie możliwość spowiedzi świętej i Eucharystię, którą będzie sprawował ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, przechodzimy do kościoła świętego Kazimierza. To jest taki 7-minutowy spacerek. Można się jeszcze na ten dzień skupienia zapisać. Numer telefonu 505-981-100.
Mówiła siostra Urszula Kłusek, a ja jeszcze dodam, że Dzień Skupienia Kobiet, zatytułowany Wolna, aby kochać, odbędzie się 21 marca. Zachęcamy, by odnaleźć wszelkie szczegóły tego spotkania na stronie internetowej Sióstr Pallotynek, bo warto w tym wydarzeniu uczestniczyć. A teraz jeszcze o kobietach. Wszystko w kontekście kontynuacji projektu 100 na 100, który jest cyklem świadectw prezentowanych z okazji jubileuszu Archidiecezji Gdańskiej. Tym razem swoim świadectwem dzieli się Klara Mocek, studentka psychologii ze wspólnoty Chesed. Jej historia zaczyna się w domu rodzinnym. To tam zaczęła się jej historia odkrywania Boga. Jednak przychodzi taki moment, kiedy musisz odłączyć się od rodziny i podążać dalej samodzielnie. Zapraszam do wysłuchania fragmentu jej świadectwa.
Moja historia zaczyna się w domu rodzinnym, gdzie rodzice bardzo starali się przekazać, że Kościół to jest życie i że jestem ważną jego częścią. Dla mnie to był bardzo ważny początek i rzeczywiście od tego czasu moja droga z Bogiem się jakoś zaczęła. Natomiast zawsze przychodzi ten moment, kiedy musisz zdecydować i dla mnie też nadszedł ten moment. Ale co niezwykłe, Bóg sam o niego się zatroszczył. Kiedy miałam 12 lat, pojechałam z moją siostrą, która właśnie sama zaczęła podejmować tę decyzję, żeby iść z Bogiem. Zabrała mnie na Triduum i pojechałyśmy tam razem. I w tamtym momencie doświadczyłam właśnie tego życia, tylko w moim osobistym doświadczeniu, w mojej osobistej historii. Zobaczyłam ogrom ludzi, którzy przychodzą na mszę o bardzo późnej porze i naprawdę doświadczyłam w moim sercu, że oni przychodzą tam dla kogoś, że oni przychodzą tam dla kogoś, kto rzeczywiście jest, kto rzeczywiście żyje. I w tamtym momencie przez muzykę, przez piękno, którego doświadczyłam na tej mszy, po prostu przyszło takie przekonanie, że Bóg jest żywy i że jest zainteresowany mną, moją historią. I to był taki początek mojej drogi odkrywania, kim Bóg jest, kim On jest dla mnie osobiście. I rzeczywiście myślę, że ten osobisty aspekt, kiedy to my decydujemy, jest kluczowy, bo później po prostu ja już decydowałam. Te początki były bardzo ekscytujące, pełne emocji, rekolekcje, drugie rekolekcje, powroty, które często wiązały się z tym, że no nie było tak idealnie jak na rekolekcjach i w tych postanowieniach. Ale właśnie ta droga. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że to nie jest tak, że droga się zaczyna, w jakimś momencie jest środek, w jakimś momencie jest koniec, tylko ona jest jak taka spirala, że nieustannie potrzebujemy słyszeć dobrą nowinę, Ewangelię, nieustannie potrzebujemy ją przyjmować i nieustannie potrzebujemy ją też głosić. I że to się w jakimś sensie nigdy nie zatrzymuje i w jakimś sensie ja cały czas potrzebuję, nawet jako osoba nawrócona, słyszeć Ewangelię, potrzebuję przyjmować ją, potrzebuję ją głosić. I rzeczywiście tamte początki były takie piękne, ale też czasami trudne. No i ta relacyjność z Bogiem budowała się po prostu na przestrzeni tego czasu.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Nie da się w pełni zrozumieć Ewangelii bez znajomości Starego Testamentu. Dlatego w Wielkim Poście proponujemy Państwu sięgnąć po duchową lekturę. To książka Skandale Starego Testamentu, która w przystępny sposób pokazuje jego znaczenie i pozwala odkryć piękno oraz mądrość Biblii. Dlaczego to dobry czas na jej czytanie? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia o tym z autorem książki, księdzem Wiktorem Szponarem.
Dlaczego akurat skandale?
Myśląc o Starym Testamencie, nieraz myślimy o właśnie skandalach, o przemocy, o wojnach, o krwi, o tym, że królowie wzajemnie się mordują, przejmując...
Takiej brutalności.
I często my możemy się nad tym zatrzymać. To znaczy, spojrzymy na Stary Testament, o, Bóg kazał zabić kogoś tam, tak? I teraz, ja się z tym nie zgadzam. Jak to nie jest mój Bóg? Ja w takiego Boga nie wierzę. Ale z drugiej strony przecież to jest Pismo Święte. Tam też się Pan Bóg objawia w Starym Testamencie. I to nie jest tak, że to objawienie Pana Boga w Starym Testamencie nas nie obowiązuje, że ono się, nie wiem, zdezaktualizowało, albo że to był inny Bóg. Możemy się zatrzymać na tej warstwie takiej fabularnej, na tych właśnie skandalach, a mi bardzo zależało na tym, żebyśmy poznali Boga i sens tego, co się kryje za tymi historiami. O co tak naprawdę w tym chodzi? Bo wielu z nas popełnia ten błąd, że się zatrzymuje tylko na tej powierzchni. Mm-hmm. A przecież za tą powierzchnią kryje się prawda o Panu Bogu, która jest ważna i dalej aktualna.
Największy skandal, który ciebie poruszył w Starym Testamencie, to który?
No, myślę, że jednak ten, jak Bóg mówi Abrahamowi, zabij swojego syna Izaaka. I Abraham to robi. I teraz pytanie, dlaczego? O co w tym chodzi? Czy naprawdę chodzi wyłącznie o próbę, czy się kryje za tym coś jeszcze? I myślę, że to jest szalenie ważne, żebyśmy odkryli, o co chodzi w tych najbardziej skandalicznych historiach Starego Testamentu. Bo one są niesamowite. Ich głębia teologiczna i sens jest fascynujący.
Bo ona jest napisana w takiej formie, że każdego może zatrzymać.
No ja nie jestem biblistą z wykształcenia, więc nawet gdybym chciał pisać książkę naukową, to nie mam do tego umiejętności. Natomiast oczywiście jestem księdzem. Staram się napisać tę książkę w taki sposób trochę dziennikarski, to znaczy w taki lekki, swobodny, ale jednocześnie pisząc o głębi, o tym, co jest tam istotne, w taki sposób, żeby czytelnik po przeczytaniu książki po pierwsze rozumiał te skandale biblijne, a po drugie, no, my nieraz mamy tak, że kojarzymy dużo fragmentów ze Starego Testamentu. Mm-hmm. Dawid walczy z Goliatem, Abraham ma zabić swojego syna Izaaka, ostatecznie składa w ofierze baranka, Mojżesz przez Morze Czerwone. My te fragmenty kojarzymy. Tylko, że często kojarzymy same fragmenty, ale nie to, o co w nich naprawdę chodzi. To jest jedna rzecz. A druga, że często jest tak, że my nie potrafimy ich ułożyć w pewną logiczną całość, w pewną chronologię wydarzeń, a to jest też ważne, bo to pomaga zrozumieć tę historię. Takim moim marzeniem jest, że jak czytelnik skończy czytać moją książkę, to pomyśli, no w końcu rozumiem, o co w tej historii Starego Testamentu chodzi. W końcu potrafię sobie poukładać w głowie te wszystkie historie w pewną logiczną, spójną całość.
Jaką głębię znajdziemy w tych skandalach?
Jeśli chodzi o wspomnianego Abrahama i Izaaka, uwielbiam tą historię, bo ja po prostu spadłem z krzesła, kiedy zrozumiałam, o co tam chodzi. To jest historia w ogóle, która rozpoczyna w pewien taki sposób tą część historyczną Starego Testamentu. To jest Abraham. On zakłada rodzinę, tak? Z Sarą ma Izaaka, Jakuba. Jakub ma 12 synów. No i to jest początek Izraelitów, tak? Historii Izraela. Abraham bierze swojego syna Izaaka na górę Moria. Syn Izaak bierze na swoje ramiona drewno. Z tym drewnem wchodzi na górę. I na tym drewnie ma swoje życie oddać w ofierze swojemu ojcu. Według tradycji żydowskich, pozabiblijnych, Izaak ma 38 albo 33 lata. Anioł to przerywa. Niektórzy o tym nie pamiętają, ale anioł przerywa. Abraham nie składa w ofierze Izaaka. Anioł pokazuje Abrahamowi w zaroślach baranka. I Abraham ostatecznie w ofierze Bogu składa baranka, który rogi ma zaplątane w zarośla. Pytanie, w jakie zarośla? Tradycja żydowska mówi, że te rogi baranka były zaplątane w zarośla z krzewu ciernistego. To jest początek historii Starego Testamentu. To, że to jest zapowiedź ofiary Jezusa na krzyżu, jest już oczywiste, nie? Nie da się zrozumieć Starego Testamentu bez Ewangelii. I odwrotnie. Głębiej Ewangelii nie zrozumiemy, nie znając tych historii Starego Testamentu, bo to jest komplementarne. To wzajemnie ze sobą wynika. To się wszystko ze sobą bardzo mocno wiąże.
Nad którą historią, nad którym skandalem musiał ksiądz dłużej się zatrzymać? Czy był taki?
O tak, bo to wszystko jest trudne. I ja nieraz czytałem jeden jakiś artykuł, jakiś podcast, jakąś książkę i mówię, nie, to mnie nie satysfakcjonuje. To tak z tym Abrahamem właśnie, to, że to jest próba i ojciec wiary, to wszyscy wiemy. Ale ja nie czułem, że to do końca o to też w tym chodzi. No więc szukałem dalej, tak? Taką historią, na którą dużo czasu poświęciłem, to jest Samson, sędzia, który pewnie kojarzymy, najpotężniejszy mężczyzna w Starym Testamencie, w sensie siły. No i my się zatrzymujemy, że tajemnicą jego siły były włosy, tak? I wystarczyło obciąć włosy i stracić siłę. I tam jest taka scena, kiedy on zakochuje się w Dalili i ta Dalila kilkukrotnie się go pyta, ona tak naprawdę jest szpiegiem filistyńskim, on oczywiście o tym nie wie, jest uwiedziony przez piękną Dalilę i Dalila się go pyta, jaka jest tajemnica twojej siły? I on na początku kłamie i mówi, wystarczy, że zwiążesz mnie takim i takim sznurkiem, ja wtedy tracę siły. Ona to robi. Samson się daje w nocy związać, ale kiedy ona woła Filistynów, żeby zabili Samsona, a Samson oczywiście skłamał, więc bez problemu rozrywa te więzy, zabija wszystkich napastników i co? I wydaje się, że on powinien zobaczyć, ta kochanka jest szpiegiem. A co robi Samson? Nie łączy kropek. Nie orientuje się, że Dalila go zdradza. Bo jest w niej zakochany, no ślepo, ale pytanie dlaczego? Ja nie potrafiłem zrozumieć, bo to się powtarza 3 razy. Po 3 razie Samson dalej nie widzi, że Dalila go zdradza. No jak? No, podał jej 3 metody, ona 3 razy to zrobiła. 3 razy przyszli wojownicy filistyńscy, żeby go zabić. On 3 razy oczywiście skłamał, więc się uratował. No ale jak nie połączyć faktu, że to Dalila go zdradza? A to dlatego, że on tak naprawdę nie kochał tej Dalili, no bo on jej nie znał, bo Dalila była szpiegiem. Samson tak naprawdę był zakochany w swoim wyobrażeniu o Dalili, czyli tak naprawdę w sobie samym, w swojej własnej wyobraźni. W tym wyobrażeniu Dalila nie była szpiegiem, była piękną, mądrą, szlachetną kobietą, która go uwielbiała. Bo tak naprawdę te historie to są historie z naszego życia. Myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy kiedyś nieszczęśliwie się zakochał od pierwszego wejrzenia i nagle się okazało po jakimś czasie, że jak poznał tą kobietę czy mężczyznę, to jednak okazało się, że to nie jest ta osoba, o której myślał. No bo tak naprawdę na samym początku nie mógł się zakochać w prawdziwym człowieku, bo go jeszcze nie znał. Nie?
Tylko w wyobrażeniu.
Tak. Czasami jest tak, że to wyobrażenie potwierdzi się z rzeczywistością. No i to jest piękna, miłosna historia miłości od pierwszego wejrzenia, ale to się rzadko zdarza. Więc te historie Starego Testamentu to są nasze historie. Patrzymy na przykład na grzech pierworodny, tak? No ja bym nie zerwał owocu zakazanego, ale gdzie tam? Każdy z nas by zerwał zakazany owoc. Każdy z nas by ulepił złotego cielca na pustyni, tak? Kiedy Mojżesz otrzymuje 10 przykazań na górze Synaj. No to są historie każdego z nas.
I jeszcze zaproszenie na Noc ponad miastem w wykonaniu grupy artystycznej Nazaret i Stowarzyszenia Katolickie Centrum Kultury w Gdyni. Ten spektakl pasyjny odbywa się co roku w okresie Wielkiego Postu. Tym razem spektakl odbędzie się 13 marca w Kościele Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku, 15 marca w Kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie i 22 marca w Kościele Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni Witominie. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do podjęcia jakiegoś wysiłku w czasie Wielkiego Postu, do modlitwy o pokój na świecie. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.